Radio Praga, wybija rytm. Tu Radio Praga, kłania się Państwu bardzo, bardzo serdecznie Damian Sawicki. Dzień dobry w Radio Praga.pl. Drodzy słuchacze, jeśli nie wszyscy, to na pewno większość z nas funkcjonuje w jakichś grupach, społecznościach, zależnościach personalnych. Nie myślę tu o rodzinie, bo to rozumie się samo przez się, jest jakby nam narzucone od chwili naszego pierwszego oddechu na tym świecie. Myślę tu raczej o grupach, nazwałem to wyboru, związanego z naszą, nie wiem, pracą, zainteresowaniami, sąsiedztwem, czy też z grupami związanymi z wyborem z naszej szumnie rozumianej przeszłości. I ta ostatnia grupa interesuje mnie dzisiaj najbardziej, bo mamy lepsze czy gorsze wspomnienia na temat relacji z przeszłości. Szkoła, studia, pierwsza praca, nie wiem, drużyna, kumple od kielicha, czy też dziewczyny od na przykład plotek. Mówi się, że człowiek w miarę dobrze, a nie powierzchownie, jest w stanie poznać około 40-50 osób w swoim życiu, a i tak przecież nie z każdym z nich zje tę przysłowiową beczkę soli. I o trwałości znajomości, między innymi, porozmawiamy dziś z panem Maćkiem Bielawskim, który jest już z nami i którego serdecznie witam w naszym programie. Dzień dobry, panie Maćku.
Dzień dobry państwu.
Przyczynkiem, powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest książka, jaką pan Maciek chwilę już temu napisał. Książka nosi tytuł Ostatni i została pięknie wydana przez wydawnictwo książkowe Klimaty. I zanim porozmawiamy i zajmiemy się tekstem tej książki, kilka słów o naszym dzisiejszym gościu, o autorze. Pan Maciek Bielawski urodził się w 1975 roku w Świdnicy i tutaj mamy coś wspólnego ja z nim, bo ja w Świdnicy chwilę też mieszkałem. Opublikował między innymi powieść Twarde parapety, zbiór Doktor Bianko i inne opowiadania. Jest laureatem konkursu na opowiadanie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Prowadzi stronę ze zdjęciami i tu muszę powiedzieć o niej bez podawania polskich znaków. Coś na ścianę.pl.
Każdy, coś na ścianę.
Coś
tak.
Na ścianę, myślę, że tak. I mieszka we Wrocławiu. Panie Maćku, czy zanim zaczniemy rozmawiać, ja powinienem jeszcze naszym słuchaczom coś dodać, czy pan powinien te swoje bio uzupełnić?
Myślę, że nie. Myślę, że to już są wystarczające informacje. Nic więcej tutaj, myślę, nie będzie miało wpływu na samo odczytanie książki, czy na przyjemność lub nie płynącą z lektury. No, książka żyje swoim życiem poza autorem, więc myślę, że i tak pan dużo powiedział. Bardzo dziękuję.
Okej. Okay. Ja tę książkę, drodzy słuchacze, panie Maćku, przeczytałem dwa razy i dwukrotnie odkrywałem w niej wiele rzeczy na nowo. Dlatego na początku pozwolę sobie z okładki jeszcze raz przeczytać dla tych, którzy po tą książkę sięgną, zainteresować ich, bo parę zdań związanych z fabułą. Grupa kolegów ze szkoły średniej. Spotkanie po 20 latach od matury. Euforia i chęć kontynuacji nawet dwa razy w roku. Ale każdy z nich wie, że taki zapał szybko mija. Jeden z nich wpada jednak na pomysł. Założą fundusz, na który będą wpłacać comiesięczną składkę. Finalna kwota przypadnie temu, który będzie żył najdłużej, a oni będą się spotykać. W tle Polska współczesna i ponure czasy transformacji, portret bohaterów na przestrzeni ostatnich 30 lat. Wojna, pandemia, samotność. 8 kolegów, 8 niezależnych żyć i jeden fundusz, z którego skorzysta ostatni. To ja zacznę od tego, że zapytam pana, czy wątek funduszu ma tutaj, czy on był w ogóle konieczny? Bo wydaje mi się, że gdyby pan go pominął, książka broniłaby się sama.
Wątek funduszu jest, można powiedzieć, takim podwójnym pretekstem. Pierwszy pretekst to jest oczywiście pretekst fabularny, bo ten fundusz konsoliduje kolegów i sprawia, że będą mieli jakiś cel, jakiś rygor, żeby się spotykać. No bo tak jak jest na ostatniej stronie okładki napisane, koledzy zdają sobie sprawę z tego, że takie spotkania dwa razy do roku, prędzej czy później, no, staną się trudne do realizacji, nastąpi pewien rodzaj wypalenia, no i po prostu nie będą się spotykać. No więc jeden z tych kolegów wpada na pomysł właśnie, żeby założyć taki fundusz, wpłacać na ten fundusz pieniądze i to będzie sprawiało, że będzie, jak już wspomniałem, rygor spotkań, no bo to będzie rygor finansowy, czyli taki najbardziej dotkliwy w momencie, kiedy ktoś z tych spotkań rezygnuje. Wtedy przepada mu cała zgromadzona kwota i przechodzi na pozostałych kolegów. Więc jest to pierwszy pretekst, jaki ten fundusz stanowi. Natomiast drugim pretekstem związanym z funduszem jest po prostu opowiedzenie 8 niezależnych historii, no bo ci bohaterowie wiodą, oprócz tych spotkań, na które się zjeżdżają dwa razy do roku, oni wiodą swoje życia, te życia są zupełnie niepowiązane i tak naprawdę w tej książce bardziej chodzi o opowiedzenie współczesnej Polski i Polski takiej właśnie okresu okołotransformacyjnego, a nie o samą ideę funduszu. Chociaż ten fundusz też pełni taką funkcję, powiedzmy w cudzysłowie, ciągnącą fabułę, no bo wiadomo, że każdy się będzie zastanawiał, co się stanie z tymi środkami, które są wpłacane. Więc oczywiście można by było tą książkę napisać bez funduszu, ale no, to znaczy bez jakby bez uwzględniania tej, znowu powiem w cudzysłowie, zabawy, ale powstała tak, jak powstała i moim zdaniem jest to dobrze przemyślany konstrukt w ten sposób.
Jasne. Napisał pan takie zdanie. W rzeczach jest przeszłość, więź z tym, co złe i co godne pamięci. A jak to jest z ludźmi, według pana, z tą więzią, z tym złem i tym, co zostaje godne w pamięci? W relacji z ludźmi.
No, z ludźmi jest różnie. Są ludzie, z którymi jesteśmy mniej lub bardziej emocjonalnie związani. Te przyjaźnie mogą powstawać na różnym etapie życia. Mogą to być bardzo mocne więzi, które zawiążą się gdzieś tam, powiedzmy, w okolicach takiego okresu bardzo nawet młodzieńczego, czy będzie to szkoła podstawowa, czy szkoła średnia. Z drugiej strony może być tak, że najbliżsi ludzie pojawią się w naszym życiu już w takim okresie dojrzałym, czyli w wieku, powiedzmy, 30-40 lat. Nie ma tutaj reguły, absolutnie. Wszystko zależy po prostu od różnych elementów takich osobowościowych, od potrzeby w danej chwili, od takiego dopasowania się. Więc reguły nie ma. W ostatnim wydaje się, że jednak budowanie pewnej więzi na siłę, no, spala w pewnym momencie na panewce, więc trzeba się posiłkować właśnie takimi rozwiązaniami jak, no, jak na przykład fundusz. No, różnie to bywa. Ja utrzymuję w takim życiu prywatnym relacje, powiedzmy, głębokie bądź pogłębione z ludźmi z różnych okresów mojego życia, nawet z ludźmi, powiedzmy, z którymi się poznałem gdzieś tam w okolicach podstawówki czy szkoły średniej, ale również z takimi osobami, które znam na przykład od 10 lat. Także to jest moim zdaniem kwestia bardzo indywidualna i podobnie jak z rzeczami, o których pan wspomniał, no to jest akurat cytat, że tak powiem, opowiedzenie historii, fragmentu historii Ryśka, czyli jednego z bohaterów, który po prostu chodząc po swoim mieszkaniu widzi jakiś tam związek, patrząc na zastawę stołową, jakieś tam filiżanki, widzi związek właśnie ze swoją, no dość taką mroczną albo smutną historią z okresu właśnie młodzieńczego.
Ośmiu bohaterów, wspomniany przez pana Rysiek już, Bartek, Jacek, Olek, Piotrek, Filip, Marcin i Michał, to jest ośmiu bohaterów głównych całej tej pana opowieści, choć ci poboczni wcale nie są przez pana w jakiś sposób pomijani. Myślę, że do tego też na pewno jeszcze do tych pozostałych postaci wrócimy. Ale zapytam pana tak, czy dobór imion to przypadek, czy też jakaś taka przemyślana strategia z pana strony?
No wie pan co, ja nie przywiązuję szczególnie znaczenia do imion. Starałem się po prostu te imiona mniej więcej też na poziomie pisania tak różnicować, żeby powiedzmy czytelnik sobie w jakiś tam sposób mógł zapamiętać czy poukładać, no bo jak pan zauważył, pewnie tych bohaterów jest sporo. Mhm. Ta książka jest o tyle specyficzna, że ona nie ma głównego bohatera. Oczywiście można sympatyzować z poszczególnymi postaciami, no i z rozmów z czytelnikami wiem, że każdy sobie gdzieś tam wybiera swojego ulubionego bohatera, któremu w jakiś sposób kibicuje. No natomiast chyba nie ma tutaj. Oczywiście można powiedzieć, biorąc pod uwagę na przykład charakter tych postaci, no na przykład, że Rysiek będzie takim, powiedzmy, bohaterem troszeczkę ciamajdowatym, delikatnie rzecz ujmując, może komuś słowo Rysiek u kogoś może wywołuje takie na przykład konotacje, ale no raczej nie, raczej się nie zastanawiam, nie projektowałem imion tak, żeby one charakterologicznie współgrały. Teraz właśnie jestem nad morzem w miejscowości Rowy i oglądam sobie różne gadżety, które można kupić na licznych stoiskach, takich właśnie na tak zwanych straganach. No i jest dużo takich właśnie tabliczek z imionami, pod którymi pojawiają się różne opisy charakteru. No i na przykład widziałem taką tabliczkę z imieniem Maciek, który jest spokojny i bardzo taki, powiedzmy, zgodny. No. Co no, moim zdaniem wydaje mi się dobrze opisuje mój charakter, natomiast wiadomo, że wynika to po prostu z jakiegoś wyrachowania producenta, no bo nie było tam żadnych imion, które by były zestawione ze złymi cechami, typu na przykład Waldek, konfliktowy, skory do bujek i tak dalej, i tak dalej. Może, ja nie wierzę w ogóle w takie...
Może po pana książce będą tabliczki na przykład Olek, pijak, tak na przykład. Coś może takiego będzie. Panie Maćku, jakby tak wymyślony przez pana, przedstawiony zestaw bohaterów to według mnie taki katalog postaci dramatycznych, dodam. No w jakich w naszych czasach po prostu nie brakuje. Spotykamy się z takimi ludźmi, pewnie po części sami tacy jesteśmy, no bo każdy z nich z jakimś tam poczuciem humoru, z pewnym dystansem do świata, do życia, ale zarazem wyczuwa się u nich pewien lęk, pewny łaknący takiej akceptacji, czy to zawodowej, czy rodzinnej, czy jakiejkolwiek innej, zewnętrznej. Wszyscy oni szukają sensu w tym, co robią i każdy na pewno z różnym skutkiem. I tych ośmiu, których wymieniłem, właśnie tacy są. I ja bym chciał skupić się, bo o ośmiu to byśmy chyba musieli porozmawiać tutaj z pół dnia, skupić się przy okazji dzisiejszej rozmowy na dwóch. Na tym Ryśku, którego pan tu już wcześniej wymienił, a to ze względu na... to jego opowiadanie, które pan tak skrzętnie wmanewrował w tą książkę. No bo Rysiek to jest taki troszkę outsider, czy też pewnie wynika to z tego, że ma wadę wymowy i pewnie ta wada wymowy wiąże się z jego jakąś taką wrodzoną nerwowością, ale zarazem sprawia wrażenie dość inteligentnego, choćby przez to, że pisze opowiadanie. No i ma też oczywiście Rysiek, jako Rysiek, nie będziemy tu zdradzać fabuły, ale kolosalne znaczenie dla samej idei funduszu. Proszę mi powiedzieć, to opowiadanie właśnie, skąd pomysł, by w kanwę książki, która jest zwarta, która jest dowcipna, włożyć również ciekawe i dowcipne opowiadanie pisane ręką Ryśka?
No, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że Rysiek zawsze dużo czytał. Jest to osoba, która była nawet przez to swoje czytelnicze upodobania dość stygmatyzowana w szkole średniej, wśród kolegów, no bo on wszystkie wolne chwile, na przykład na przerwie, spędzał nad książką. Czyli był taki z tą swoją książką dość osobny, no a to wszystko, co powiedzmy wtedy, w tamtych czasach, no bo teraz to już się bardzo zmieniło. Ja mam dwie córki, jedna w wieku 18 lat, druga 14, więc jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają relacje w szkole. No to teraz to już są zupełnie inne historie, jest myślę taka dużo większa akceptacja dla różnych, w cudzysłowie, inności, dla różnych odstępstw. No kiedyś było tak, że ci, którzy się w jakiś tam sposób wyróżniali na plus czy na minus, no uwaga grupy była na nich skupiana. No więc ten Rysiek jest po prostu takim czytelnikiem, czyli po prostu spędza każdą wolną chwilę nad książką. No i wydawało mi się, że można poprowadzić jego historię w ten sposób, że siłą rzeczy z czasem on również będzie chciał jakąś próbę taką literacką podjąć. No i oczywiście podejmuje tą próbę literacką i pisze opowiadanie. Tutaj też nie można jakby za dużo powiedzieć, ale to opowiadanie, które on pisze, jest w pewnym sensie z jednej strony przejawem takiej jego bardzo inteligentnej obserwacji, z drugiej strony jest jakąś antycypacją pewnych zdarzeń, które w książce nastąpią. Pan jest po lekturze, no więc gdybyśmy rozmawiali, że tak powiem, poza tym nagraniem, no to moglibyśmy sobie to przeanalizować, jak on to wszystko zaobserwował i wplótł tą całą intrygę, która tam się dzieje podczas tych spotkań, właśnie w swój tekst literacki, czyli to jest jakby taki metatekst dotyczący tej bieżącej narracji w głównej linii narracyjnej. Tak powiedziałem jakoś pokrętnie, ale okay. Być może jest to jasne.
Wybrnął pan, bo to jeszcze bardziej myślę słuchających nas zachęcić może do tego, by z perspektywy jednego aktora tego całego wydarzenia zobaczyć jego ocenę, bo tego w tej książce brakuje. Oceny tego, co się dzieje. Wszyscy tego łakną, ale nie ma takiej właśnie analizy czy oceny tego, co każdy z nich myśli na temat
tak, bardzo
tej
dobrze
relacji.
Pan to określił, że to można powiedzieć, że jest to opowiadanie Ryśka jakąś właśnie taką bieżącą oceną wydarzeń, no, która świadczy, jak się później okaże, która świadczy o jego no, takiej bardzo dużej przenikliwości i tak naprawdę jest takim jakby drugim dopowiedzeniem tego, co w tej powieści się dzieje, co się dzieje w tej całej grupie kolegów. Tak to właśnie z Ryśkiem wygląda.
Drugą postacią, o którą chcę pana zapytać, którą sobie wybrałem z tej menażerii, jest Piotrek. I zacznę od, może najbardziej to, dlaczego wybrałem wraz z Ryśkiem właśnie jego, jest cytat, który teraz przytoczę, bo on też oddaje jakby jego stosunek do pozostałych kolegów. Na mnie czas. Kolega, z którym jadę na spotkanie klasowe, czeka. Zabieram go. Zlot kumpli? A ja wiem, czy kumpli? ty mnie o to pytasz, a ja nie potrafię ci odpowiedzieć, bo nie wiem. A może zlot drzew? A może ptaków? Kim jesteśmy, że dajemy się spędzić do jednego gniazda i być w nim bez przymusu dwa dni? A może to jednak przymus i nie robimy tego z wolnej woli? Bo czym jest wola? Pamiętaj, czystość, cisza i czas, jedynie one są ważne. A o resztę mnie nie pytaj. To bardzo fajna charakterystyka tego, że tego i tego do czego ten Piotr w tym, że w tej chęci uczestniczenia w tej grupie stara się wejść, wprowadzić. Natomiast ja bym pana prosił o, jak pan myślał nad tą postacią, czy pan kogoś takiego właśnie spotkał? Czy pan go od samego początku wymyślił, stworzył, czy też miał pan okazję kogoś, kto mógł być wzorem takiego Piotra, czy miał pan okazję spotkać w swoim życiu?
Wie pan co, no na pewno spotkałem w swoim życiu mnóstwo osób i ci bohaterowie są z tych różnych osób poklejeni. Wszyscy bohaterowie w jakiś sposób w formie takiej bardzo rozproszonej funkcjonują w świecie. Myślę, że w przypadku każdej takiej w miarę realistycznej powieści jest podobnie, że autor po prostu nie wymyśla jakiejś postaci od początku do końca, no bo ona by była, myślę, tak mi się wydaje, nieprawdziwa. Mam takiego kolegę jednego, który no ma dość takie, powiedzmy, osobne spojrzenie na świat, jest, powiedzmy, żyje dość blisko natury, poza wszelkim jakimś tam takim myśleniem koniunkturalnym i być może troszeczkę z niego wziąłem, ale no sam język tego bohatera, no to on już jest wymyślony przeze mnie. Natomiast sam szereg doświadczeń, no to wszędzie to gdzieś tam jest, po prostu krąży w świecie, no a naszym, czyli autorów prozy, zadaniem jest chyba po prostu branie tego w jakiś sposób i kompilacja.
A któryś z tych, któryś z tych ośmiu jest pana, powiem tak, ulubionym bohaterem, bohaterem, którego o którym będzie pan jeszcze, którego wątek będzie pan rozwijał w innych może miejscach swoich pisarskich prób?
To znaczy, no myślę, że tutaj już nie ma pola do rozwijania, no bo można by było, znaczy oczywiście można by było, powiedzmy, napisać opowiadanie albo kolejną książkę, powiedzmy, opowiedzieć dalsze losy jakiegoś bohatera. Nie mam w tej chwili takiego zamiaru, natomiast no myślę, że moim bohaterem i takim, powiedzmy, z którym się emocjonalnie jakby najbardziej utożsamiam i takim, który wydaje mi się, że wyszedł mi najbardziej literacko, czyli już pod takim jakby technicznym kątem związanym z pisaniem, no to jest właśnie Rysiek. Ponieważ myślę, że w nim bardzo dobrze widać pewną przemianę. Widać w nim pewien progres, który w wyniku różnych zdarzeń, spotkań ze swoim sąsiadem Zygmuntem, z jego dziewczyną Mileną, ten progres zachodzi tutaj w taki, no, jak dla mnie, dobry sposób po prostu. Myślę, że mi się ten bohater udał.
Rysiek. No, tak? Ryszard, Rysiek, tak?
Słyszę.
Mówię, że wybrał pan Ryszarda, Ryśka.
Ryśka, tak.
Tak, bo tam pan wymienił między innymi Zygmunta, do którego wrócę, bo o Zygmunta to będę miał trochę pretensje do pana, ale do tego jeszcze wrócimy. Ja czytając, tak jak powiedziałem, dwukrotnie tą książkę, tak doszedłem do takiego przekonania, proszę mnie ewentualnie wyprowadzić z błędu, że przez to, jak mocno się sobą wzajemnie i każdy z osobna samym sobą zajmują, pobudzają się do pewnego rodzaju refleksji wszyscy oni. To nie są byle wioskowe głupki, mówiąc wprost, to są ludzie inteligentni z przeszłością, z wykształceniem. z pewną praktyką życiową. I te refleksje są na temat, nie wiem, swojego życia, rodziny, pracy, czy też po prostu relacji. Ale to, co mnie urzekło najbardziej, to takie przez nich wewnętrzne, czy też wypowiadane monologi na temat pewnych miejsc. Ja je nazwałem takimi pewnymi spostrzeżeniami. I teraz mam pytanie, panie Maćku. Zaraz zacytuję, ale te spostrzeżenia tychże bohaterów to taki, nie wiem, krytyczny wgląd w rzeczywistość pana jako autora, czy też, bo pan się spotyka z ludźmi, z tego też z rozmów, z budowania relacji żyje pisarz, czy to jest zbiór uwag większej ilości, nie wiem, śmiertelników, które pana otaczają. I tutaj jakby zacytuję rzecz no niezwykłą moim zdaniem, bo charakterystyka sklepu z jednej sieci handlowej mnie urzeka. Ja coś takiego, przepraszam, że proszę nie traktować tego jako porównanie, ale wcześniej czytałem coś takiego u początkującego Stasiuka. Gdy tylko może, Olek, o Olku będzie, gdy tylko może, stara się unikać żabek w tych dostępnych na wyciągnięcie ręki sklepach, do wściekłości doprowadzają go przestoje związane z kolejką po hot dogi. Niepozorna, zamówiona w godzinach porannych bułka z parówką potrafi w okamgnieniu stworzyć kolejkę, jaką pamiętają urodzeni w latach 70. ubiegłego wieku. Sznur ludzki wijący się niczym posykujący, biblijny wąż między upchanymi na kilkunastu metrach kwadratowych regałami. Klienci stoją posłusznie, a napięcie rozładowują, przestąpując z nogi na nogę i wydaje im się, że posuwają się do przodu, a drepczą w miejscu, obserwując z nadzieją krzątającą się przy podgrzewaczach do bułek ekspedientkę. I gdy ona wreszcie odwraca się w ich kierunku i wydaje się, że to teraz, chwila długo wyczekiwana, że teraz pójdzie szybciej i pod czytnikiem paskowych kodów zaczną przesuwać się produkty pierwszej potrzeby, wygrywając radosną melodią złożoną z subtelnych bipów, sprzedawczyni wysyła w stronę klientów pytanie okraszone akcentem z okolic Lwowa, po którym co słabsze jednostki rezygnują z zakupów i udają się do oddalonego o 200 metrów kolejnego sklepu. Jaki sos? Ja czytać dłużej, bo to oddaję naszym pana czytelnikom, moim słuchaczom uwagi, ale takich smaczków jak tu w tej książce jest co niemiara. No to pytam, czy to pana osobiste, własne doświadczenia, czy spotyka się pan przy przysłowiowym kielichu albo piwie z kolegami i opowiadają panu te anegdotyczne historie, by pan je potem przelał na papier?
Nie, no to są moje obserwacje. No ja ogólnie bardzo lubię i zawsze to robiłem, obserwować świat. Staram się przez ten świat iść w taki sposób dość refleksyjny i słuchać, co ludzie mówią. Mam bardzo wyczuloną uwagę też na obraz jako fotograf, więc buduję sobie pewne kadry, które później zapamiętuję. Te kadry, te obrazy, które widzę, mogłyby być jakimiś zdjęciami. W kadrach są zamknięte dialogi, które później gdzieś mi tam w głowie się kołaczą i je pamiętam. No więc to jest po prostu moja obserwacja. Bardzo rzadko się zdarza, że wykorzystuję jakąś tam zasłyszaną od kogoś anegdotę, a najczęściej jak już, to są to konkretne zdania. Coś powiedzmy takiego, taka zbitka słów, która mi się wydaje bardzo atrakcyjna w danym momencie i jeśli przetrwa, no to takie zdanie mogę zamieścić. Rzadko to się zdarza, ale na przykład w tym zbiorze Doktor Bianco dwa albo trzy razy wykorzystałem czyjąś frazę. Natomiast to są moje obserwacje z codziennego życia. No, dlatego też to, co ja piszę, czy Twarde Parapety, czy Doktor Bianco, czy wreszcie Ostatni, to jest taka bardzo realistyczna proza. To jest po prostu opis rzeczywistości przefiltrowany przez moje doświadczenie, przez jakieś w danym momencie istotne dla mnie, przez jakiś czas, w którym się znajduję i akurat to mi wpada. Z żabką, to po prostu mam żabkę też pod domem, wystarczy wyjść z bramy i w lewo i już jest Żabka, no więc widzę tam dużo, dużo tego typu po prostu historii, no które przy odpowiedniej obróbce mogą posłużyć jako, no jako po prostu takie sceny w książce. Cieszę się bardzo, że zwrócił pan na to uwagę i że aż tak się spodobało.
No to się fantastycznie czyta, tak jak wspomniałem już. Ja czytałem tę książkę, pana książkę dwa razy, a może i częściej, bo tak naprawdę leży przede mną podarowany mi przez wydawnictwo egzemplarz i tych czerwonych karteczek z zaznaczeniami cały czas przybywa. Także to naprawdę do tej książki po prostu się będzie wracać, bo ona bawi, uczy. Mhm. I bawi. To jest fajne i gratuluję panu przede wszystkim tego, no tu też wyczytuje pan Darek Fox, też zauważa tą pana fantastyczną umiejętność, oby utrzymał ją pan w takiej formie, jaką ma pan do tej pory. Na koniec już obiecałem wrócić Dziękuję. Do Zygmunta. Ja nie wiem, czy miał pan okazję być kiedyś na warszawskiej Pradze, z tego tu miejsca do pana mówię, ze zbiegu ulic Szwedzkiej i Stalowej. To jest takie nasze, kiedyś się mówiło we Wrocławiu, tak zwany trójkąt bermudzki, prawda?
Trójkąt bermudzki, tak. We Wrocławiu to jest z kolei, to była ulica Trauguta.
Trauguta, czyli tam przy Kleczkowskiej, tak? Przy więzieniu to było to?
Nie. Kleczkowska to inny rejon miasta, to jest w okolicach Nadodrza, natomiast no. Trauguta to jest bardziej, wydaje mi się, że na południe gdzieś tam Trauguta przechodzi powoli, znaczy no może nie aż tak blisko, ale tam zaraz jest Gaj, no to już to inny rejon miasta, ale też stara zabudowa.
I o tych miejscach we Wrocławiu Lech Janerka swego czasu śpiewał w słynnej pieśni Strzeż się tych miejsc, co też to naszym prawda. Szczególnie młodszym słuchaczom polecam. Ale wracając do tej naszej warszawskiej Pragi i do tego Zygmunta, bo jakby to miejsce zamieszkania, miejsce, gdzie porusza się Rysiek, gdzie mieszka, gdzie funkcjonuje, spotyka się również z niejakim Zygmuntem i wspomnianą też przez pana Mileną, która się pojawia na scenie chwilę później. I on, ten ówże Zygmunt, bardzo mi się kojarzy z, no właśnie, z socjetą tych moich tutaj najbliższych okolic. Ja mam troszkę do pana pretensje o to, że pan go tak definitywnie potraktował, bo to jest według mnie fantastyczna postać na kolejną książkę, a przynajmniej kolejne opowiadanie, bo ja bym chciał się dowiedzieć, na przykład, skąd taki Zygmunt pana słowami się wziął.
Mm-hmm. No, potraktowałem go dość, no tak jak pan mówi, definitywnie, tak? Definitywnie, no ale przede wszystkim trzeba zwrócić tutaj uwagę, że Zygmunt jest również postacią, która bardzo mocno ewoluuje. Ja temu Zygmuntowi dałem szansę i Zygmunt stał z kolan. Zygmunt po prostu przeszedł no, taki bardzo duży progres, w czym pomogła mu kobieta, bardzo silna, właśnie Milena, która na początku być może nie rokowała, ale później się okazało, że no, potrafiła przywołać go do porządku. Dużą robotę też zrobił tutaj Rysiek. To raz. No niestety, no Zygmunt kończy tak, jak kończy. Natomiast co do samej w ogóle postaci Zygmunta i tego miejsca, w którym on żyje. Pisząc postać Zygmunta i w ogóle Ryśka, ja ich umieściłem w takiej kamienicy, w której mieszkała moja babcia, już nie żyjąca od wielu, wielu lat.
W Świdnicy czy we Wrocławiu?
W Świdnicy.
W Świdnicy. A w którym miejscu?
W Świdnicy, więc jest tutaj odwołanie do jakby takiego konkretnego do konkretnej urbanistyki jednej z dzielnic w Świdnicy, blisko stacji kolejowej. czyli jest właśnie kamienica taka trzypiętrowa, od drugiej strony jest podwórko wysypane żwirem, za podwórkiem są ogródki działkowe, później tory. No i to jest ta przestrzeń, w której zamieszkali Rysiek, Zygmunt i później jego dziewczyna Milena. Natomiast też mój wujek, również nieżyjący, który mieszkał właśnie ze swoją mamą, miał takiego kolegę, który miał na imię Zygmunt. I to był bardzo, bardzo właśnie podobny jakby charakterologicznie do tego Zygmunta z książki Typ. Więc tutaj miałem troszeczkę ułatwione zadanie, bo wystarczyło sięgnąć powiedzmy 30 kilka lat wstecz i odtworzyć sobie pewne relacje, troszeczkę je może podkręcić, ubarwić i taka właśnie postać wyszła. No, to... Zygmunt jest również jedną z moich ulubionych postaci w tej książce.
No nie da się go nie lubić, mówiąc wprost, dlatego te moje pretensje troszkę uzasadnione, ale no cóż, autorowi można od czasu do czasu zwrócić uwagę, ale to, co wymyślił, trzeba zaakceptować i spróbować zrozumieć po prostu. Panie Maćku, książka Ostatni jest ostatnią, jak rozumiem, napisaną przez pana książką. Przynajmniej nie znalazłem informacji, że popełnił pan kolejne dzieło już po Ostatnim. No to ja pana pytam o plany, tak? Piszemy coś, będziemy wydawać, będziemy się chwalić światu.
Myślę, że tak. Zacząłem pisać coś w rodzaju powieści. Nie wiadomo, czy to będzie powieść, jaką formę to będzie ostatecznie miało, ale piszę książkę o fotografii. To znaczy nie żaden poradnik, jak robić zdjęcia i tak dalej. No, głównym takim, powiedzmy, jakby duchem, który się będzie nad tą książką unosił, będzie fotografia. Bo akurat w tym się bardzo, bardzo dobrze czuję. I na razie tyle mogę powiedzieć. Mam jeden z pięciu rozdziałów napisany, ale biorąc pod uwagę moje tempo, no to być może się za kilka lat usłyszymy, żeby o niej porozmawiać. Bo na razie, to wie pan, to różnie to jest, jeszcze się może zmienić. Sam pomysł mi się bardzo podoba i proszę mi kibicować, jeśli się panu Ostatni podobał, no to, to może i ta kolejna książka na razie pod roboczym tytułem Bez głowy również przypadnie do gustu.
Drodzy słuchacze, Maciek Bielawski, urodzony w Świdnicy. Ja, tak jak wspomniałem na początku, miałem przyjemność w Świdnicy kilka lat mieszkać na osiedlu Młodych, tak to się chyba nazywało i chyba się nazywa.
Również tam się wychowałem.
O proszę, to może kiedyś gdzieś żeśmy się mieli okazję na chodnikach okalających owo osiedle spotkać. Pan Maciek, drodzy Państwo, napisał książkę Ostatni, do której będziemy pewnie w naszych audycjach wracać z jakimś fajnym, śmiesznym, ciekawym cytatem. Jest również fotografem. Warto jego pracę oglądać na stronie internetowej Coś na ścianę. A jakieś krótkie formy gdzieś, na przykład, nie wiem, na zamówienie jakiegoś tygodnika czy coś, gdzieś takie pan rzeczy lubi pisać, robić, bo to czasem warto dla samego, choćby treningu. A ma pan takie krótkie, fajne pióro, jak pan to słusznie zauważył i pan Darek Fox również, umie pan, fajnie pan to wszystko widzi, postrzega pan to fajnie, warto takimi pewnymi zjawiskami kulturowymi naszych czasów się chwalić.
To znaczy, wie pan co, zdarza się, że gdzieś tam zostanę zaproszony do napisania jakiegoś tekstu. Dawno mnie już nikt nie zaprosił. Ostatni raz to była taka książka wydana przez Zachętę. To był zbiór, znaczy to były trzy teksty dotyczące filmu Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Oprócz mnie teksty do tej książki napisali Dorota Masłowska i Jakub Żulczyk. No i to można kupić sobie na stronie Zachęty. Wersja polska jest, ale jest też wersja angielska w tłumaczeniu Anthony Lloyd-Jones.
To ja trzymam kciuki za wszelkie pana kolejne udane, bo pewnie takie wszystkie będą. Wierzę w to gorąco, próby literackie, za pana sprawne oko, jeśli chodzi o fotografa. Moi państwo, drodzy słuchacze, gościem audycji Dzień Dobry w Radio Praga.pl był Maciek Bielawski, autor kilku książek, o których wcześniej powiedziałem, a szczególnie książki o tytule Ostatni, wydanej przez Książkowe Klimaty. Ja serdecznie panu gratuluję jeszcze raz tej książki i trzymam kciuki, tak jak mówię, za to, żeby kolejne rzeczy były równie fajne. W ogóle trzymam kciuki za takich autorów jak pan.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy. No i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Praga.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio Praga.